dzisiejszej katechezie cykl Pytania nieobojętne i spotkanie z rozważaniami dominikanina ojca Tomasza Kwietnia na temat kapłaństwa powszechnego.
Streszczę, co mówiłem z rzeczy ważnych. Po pierwsze, jest jedno, jedyne kapłaństwo Chrystusa i w tym jednym kapłaństwie uczestniczymy wszyscy poprzez chrzest. Istnieje również posługa apostolska, także która się wywodzi z chrystusowego kapłaństwa i celem jest to, aby wszyscy swoje kapłaństwo spełniali. Po drugie, kapłaństwo Chrystusa dokonało się przez jedną, jedyną ofiarę, a była nią egzystencja, czyli sposób życia, w ścisłej więzi z Ojcem, posłuszeństwo Ojcu aż do śmierci. Po trzecie, jak kapłaństwo ministerialne jest służebne dla kapłaństwa powszechnego, tak kapłaństwo powszechne nas wszystkich jest służebne dla świata. Celem tej służby jest przywracanie sensu temu światu. I kapłaństwo powszechne ochrzczonych nie jest jakąś wartością dodaną, tylko chrzest i kapłaństwo powszechne to jest tak naprawdę to samo. Jeżeli mówimy o kapłaństwie, to oczywiście kapłaństwo się spełnia przez ofiarę. Ofiarą kapłańską chrześcijanina jest jego życie. Paweł mówi, że jest to ofiara żywa, a Piotr mówi, że ma to być ofiara duchowa. Duchowy znaczy poddany Duchowi Świętemu. To nie znaczy, żebyśmy się wyłączyli z tego świata, bo wręcz przeciwnie, żebyśmy się w nim tak mocno zaangażowali, jak jest tylko możliwe, pod natchnieniem Ducha Świętego. Autor listu do Hebrajczyków zaczyna od takiego zdania. Patrzmy na Chrystusa, który w wierze nam przewodzi i ją wydoskonala. Pierwszym sposobem patrzenia na Chrystusa jest zakorzenienie się w Bożym Słowie. Po drugie, jeżeli patrzymy na Chrystusa, to Syn Człowieczy żyje w swojej ludzkiej egzystencji przed zmartwychwstaniem w swoistym rozdarciu. Nigdzie niejako nie należy. Należy tylko do Ojca. Ale na tej ziemi nie ma gdzie głowy skłonić. Jest pewna analogia między tym a doświadczeniem chrześcijan, którzy również są niejako rozdarci. Jesteśmy w rozkroku między Bogiem a światem. Tymczasem naszym powołaniem jest łączenie tych dwóch rzeczy. Kapłaństwo wspólne ochrzczonych jest wspólne również dlatego, że nie jest wartością jednej osoby, ale całej wspólnoty Kościoła. W Apokalipsie jest, że Bóg uczynił nas królestwem i kapłanami, a u Piotra jest, że jesteśmy królewskim stanem kapłaństwa. Ten indywidualny wymiar podkreśla Apokalipsa, ten wspólnotowy, kolektywny wymiar królewskiego kapłaństwa wszystkich chrześcijan i znajdujemy świętego Piotra. Jest to rzeczywistość, którą nazwał odpowiedzialnością za wspólnotę Kościoła. I tutaj mam przekonanie, żeby się zastanowić nad sytuacją Kościoła umierającego. Kościół polski jest kościołem, który należy do kategorii kościołów umierających. Zmniejsza się liczba osób praktykujących. Co więcej, zwiększa się liczba osób, które ma głęboką pretensję do kościoła. I byłoby szczytem nie tylko głupoty, ale myślę, że bezbożności, gdybyśmy mieli ten fakt po prostu zwyczajnie ignorować i udawać i się słodko pocieszać, że przecież nie jest tak źle, że na zachodzie Europy jest gorzej. Problem nie jest sekularyzm, problemem jest nieumiejętność odpowiedzi na pytania dzisiejszego świata i to nieumiejętność nasza, Kościoła. Problemem jest coraz lepsze wykształcenie wiernych, bo wraz z wykształceniem przychodzą pytania i problemy. Jakiś czas temu Znak publikował znakomity tekst czeskiego teologa Otto Madra, Modus Moriendi Kościoła. Jaki sens, teologiczny sens, mają takie fakty, że kościoły Pawła, Cypriana, Bazylego, ojców kapadockich, ojców aleksandryjskich czy antiocheńskich praktycznie nie istnieją. Że kościół w Albanii o mało co nie przestał istnieć przez 50 lat komunizmu. Że do dzisiaj większa część Rosji jest całkowicie ateistyczna. I tak dalej, i tak dalej. I Otto Madra mówi, że jest kilka poziomów, na których można zobaczyć tę rzeczywistości. Mówi przede wszystkim o tym, że zaniknięcie jednego kościoła powinno pobudzić inne kościoły do rachunku sumienia. Czy myśmy zrobili rachunek sumienia z tego, co się stało w Europie Zachodniej, my w Polsce? Nie zrobiliśmy. Powtarzamy te same błędy. Po drugie jest wątek męczeństwa, zwłaszcza w kościołach prześladowanych przez reżimy, który jest posiewem nowego chrześcijaństwa, nowego kościoła, że ten umierający kościół przez męczenników ożywa. Innym aspektem jest pamięć o tym, że chrześcijaństwo, jeśli nie jest eschatologiczne, jest nieprawdziwe. Że nie możemy oczekiwać, że wszystko będzie dobrze. Jeszcze inny wątek to jest pytanie, no przecież jeżeli Kościół umiera, to są straszne szkody. To ludzie tracą odniesienie do Boga. To być może nawet ich zbawienie jest zagrożone. Oto Matur mówi, nie bądźmy tacy pewni siebie. Nie jesteśmy Bogu aż tak bardzo potrzebni, jak nam się wydaje. Kościół też nie jest mu aż tak bardzo potrzebny. Natomiast dużo istotniejsze od odpowiedzi na pytanie, dlaczego kościoły umierają wtedy, kiedy umierają, jest pytanie, w jaki sposób zachować się w świecie i w sytuacji umierającego kościoła. I oto Matur podaje 4 reguły. Pierwsza reguła to jest przyjąć śmierć. Nie oszukiwać siebie ani innych fałszywymi pociechami. Nie szukać ucieczki w pociechach zastępczych. Absolutnie odrzucać tylko jeden sposób umierania Kościoła, którym jest własna zdrada. Proszę Państwa, jest ogromna ilość pociech zastępczych, które my sobie w Polsce w Kościele fundujemy w tej chwili. Wystarczy wziąć pierwszy z brzegu tygodnik katolicki, czy nawet dziennik. Jak się łudzimy różnymi rzeczami, albo zwalamy winę na innych. Tymczasem trzeba uczciwie, świadomej refleksji, że coś w nas jest nie tak. Inaczej człowiek ryzykuje sytuację, którą opiszę pewną anegdotą. Pewien człowiek przyszedł do krawca obstalować garnitur. Ale tak się złożyło, że garnitur miał wybrzuszenie tutaj na łokciu, więc przyszedł z reklamacją. I krawiec mówi, proszę pana, wystarczy zgiąć rękę tylko. Będzie dobrze. Problem polega na tym, że takie wybrzuszenia były również na kolanach. I ten człowiek zastosował się do polecenia krawca, włożył ten garnitur i taki pokręcony idzie ulicą. I ludzie mówią, zobaczcie, jaki biedny człowiek, taki pokręcony. A ktoś mówi, ale pomyśl, jaki ma świetnego krawca, jak mu doskonale garnitur dopasował. To jest ryzyko, które podejmujemy, jeżeli nie stajemy w rzeczywistości, nie patrzymy na nią prosto w oczy. Ja mam czasami wrażenie, że połowa formacji duchowieństwa w Polsce polega na takim właśnie obstalowaniu garnituru. Tylko w tym momencie Ewangelia już nie jest siłą wyzwalającą człowieka do czegokolwiek, tylko totalnym zniewoleniem, ale to już nie jest Ewangelia. Druga reguła oto Matura to jest intensywnie żyć. Koncentrować duchową energię nie na rzeczach pobocznych, ale na istocie. Zrobić sobie rachunek sumienia z tego, jak my się bardzo czasami wiarą bawimy. Jak ona jest dla nas pretekstem do tego, żebyśmy się dobrze poczuli. Wiele parafii, akurat nie w Polsce, gdzie indziej, to są w gruncie rzeczy kluby towarzyskie. Gdzie najważniejszą rzeczą jest nie święta liturgia, tylko piknik parafialny. I jest próba obejścia istoty tematu. Koncentrować energię na rzeczach istotnych, a nie na pobocznych. I przeżywać to wymieranie Kościoła, czy też straty wiernych, jako okazję do tego, by stawać się ofiarą doskonałą i nieustanną. Po trzecie, wydobyć z siebie to, co najlepsze. Pamiętać o tym, że wielkie myśli, wielkie czyny przeżywają swoich twórców. Odwaga. I po czwarte, nie umrzeć. Samobójstwo to nie jest modus moriendi Kościoła. Nie umrzeć i nie chcieć dać Kościołowi umrzeć. Kto umiera, jeszcze żyje. Nawet najsłabszy promyk życia można ciągle jeszcze rozpalić. I nic nas nie uprawnia do tego, żebyśmy przez naszą własną rezygnację pomagali śmierci. Być może, że doświadczenie Kościoła w Polsce najbliższych lat to będzie doświadczenie wiszenia na bardzo cienkiej nitce. Nic nas nie uprawnia do tego, żeby tą nitkę przeciąć. Mamy przyjąć ten fakt, nie udawać, że jest inaczej, nie szukać łatwych pociech, nie robić z naszych kościelnych wspólnot przestrzeni klubów towarzyskich. Bo ksiądz nie jest kaowcem, a życie w parafii to nie jest rejs. I spróbować skoncentrować się z powrotem na istocie rzeczy i o nią dbać. Co w dużej mierze znaczy dbanie o świętą liturgię.